Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze. Dziewice, drodzy słuchacze Radia Maryja, w ramach kateches w Radiu Maryja rozważamy nasze credo, nasze wierzę. Jesteśmy przy artykule drugim i zanim przejdziemy do objaśniania, czym jest Pismo Święte, jesteśmy przy przekazywaniu objawienia Bożego. Mówiliśmy wczoraj o sposobach przekazywania objawienia w tradycji i powiedzieliśmy sobie między innymi, że zasadniczo wyodrębnia się trzy sposoby przekazu tradycji: przez głoszenie zbawczych dzieł Boga, przez liturgię i przez posługę biednym, prześladowanym, chorym. Liturgia to od słowa liturgia, która mówi o wyznawaniu wiary przez chrzest i łamanie chleba, a posługiwanie biednym, prześladowanym, chorym oznacza się wyrazem diakonia. Więc głoszenie zadaniem całego Kościoła jest właśnie przekazywanie tradycji, do której należy głoszenie Słowa Bożego, katecheza, liturgia, modlitwa codzienna, nasze świadectwo jako ludzi wierzących i tak samo porządek dyscyplinarno-prawny. Za chwilę dojdziemy do tematu przekazu objawienia w tak zwanych pomnikach tradycji. Powiemy sobie o pewnej dynamice tradycji i mówiąc o tak zwanym rozwoju, który jest wpisany w naturę tradycji i jak należy ten rozwój rozumieć. Zasadniczym celem i sensem charyzmatu apostolskiego jest dawanie świadectwa o tym, co apostołowie widzieli i słyszeli. Wiemy, że apostołowie na podstawie tego, co spisali, mówili: opowiadamy wam wszystko, co widziały nasze oczy i czego dotykały nasze ręce. Oni dotykali Chrystusa, oni widzieli Chrystusa, widzieli Jego dzieła i to wszystko wpisali. Poprzez swój kerygmat jednocześnie głoszą oni i udzielają Chrystusa. Dlatego przy przekazie objawienia mówimy, że ten przekaz dokonuje się w działaniu i w Słowie Bożym. Ten rodzaj świadectwa jest jedynym sposobem przekazywania praw dotyczących porządku objawienia. Wymykają się one bezpośredniemu doświadczeniu, a także procesowi zwyczajnego rozumowania. Bóg udziela się ludziom między innymi poprzez świadectwo słowne, czyli czy to wewnętrzne, czy też przekazywane przez ludzi. Jest to oczywiście świadectwo zupełnie innego rodzaju niż to, które dotyczy tak zwanej wiedzy empirycznej. Jeśli chrześcijaństwo jest wydarzeniem, wezwaniem, posłannictwem i orędziem skierowanym do osoby mówiącego, to siła przekonywująca świadka zależy przede wszystkim od tego, jak on sam je przeżył. Nasi słuchacze zapewne pamiętają, że Ojciec Święty Benedykt XVI podkreślał, że chrześcijaństwo to nie jest jakaś filozofia, jakaś wiedza, ale jest to wydarzenie, jest to spotkanie osoby Jezusa Chrystusa. To jest chrześcijaństwo. Spotkanie żywej osoby Jezusa Chrystusa. Dlatego jest ogromnie ważne ta siła świadka, która płynie z tego doświadczenia, z tego spotkania Chrystusa. Wówczas to świadectwo będzie z jednej strony relacją zdarzeń, a z drugiej strony opowiadaniem o tym, jak wezwanie Boże przemieniło życie konkretnej osoby. W tym tkwi właśnie siła przekonania świadectwa Ewangelii, które równocześnie jest wspieranie tajemniczym działaniem łaski Bożej. To, że człowiek przemienił się dzięki Ewangelii, dzięki łasce Chrystusowej, to wiemy, że jest konkretne też działanie wewnętrzne. Już teraz warto zwrócić uwagę, że spotkanie z Bogiem w wierze za pośrednictwem Słowa jest pierwotne wobec spotkania z Nim w sakramentach. Zanim Bóg udostępnił nam sakrament, skierował do nas swoje Słowo i wezwał, oczekując zgody na uświęcenie przy pomocy innych środków łaski. Więc zanim przystąpimy do sakramentów, najpierw jest to piękne spotkanie ze Słowem. Jesteśmy pociągnięci przez Boże Słowo. I w tym kontekście pierwszą formą przekazu tradycji przez duże T staje się posługa Słowa. Na to chciałbym zwrócić uwagę. Formą przekazu tradycji jest posługa Słowa. I myślę, że też posługa Słowa, która dokonuje się na antenie Radia Maryja, to jest forma przekazu też tradycji. Wszystko, co apostołowie przekazują, jest przedmiotem nauczania. Słowo wpływa na zaistnienie Kościoła, rodzenie się wiary oraz warunkuje udzielanie sakramentów. Ewangelia podkreśla, że głoszenie i przekazywanie jest uwarunkowane osobistym doświadczeniem tego słowa. Tylko ten, kto otrzymał objawienie i był świadkiem wydarzeń zbawczych, może je przekazywać innym. To jest doświadczenie wielu z nas, kiedy w różnoraki, tajemniczy sposób Bóg działa w nas, objawia swoją obecność, dokonuje się zdarzenie zbawcze, nasze chociażby nawrócenia. One są właśnie powodem, że Bóg się objawił, Bóg miłosierny i który zaprasza nas do przemiany naszego życia. Słowo jest więc tą nadrzędną wartością, która zainspirowała apostołów, okazała im swoją siłę, moc. Dlatego mogą przekazywać objawienie własnymi słowami, choć treść przekazu nadal jest dla nich najistotniejsza. Apostołowie stają się sługami słowa. W swoim przepowiadaniu są zawsze zdeterminowani tym słowem, usłyszanym słowem i służbą wobec Niego. Apostoł, uczeń Chrystusa, wykonuje służbę wobec słowa. Misja apostołów nie polega tylko na powtarzaniu jednak usłyszanych słów, czy relacjonowaniu własnymi słowami nauczania Chrystusa, które osobiście usłyszeli. Oni nie tylko opowiedzieli te usłyszane słowa. Poznanie Chrystusa było dla nich przede wszystkim życiowym poznaniem wewnętrznym. Zdobywali je przede wszystkim nie w formie przyswajania prawd i zasad, ale na drodze osobowego, organicznego i całościowego poznania. Dotyczyło ono zwłaszcza doświadczalnego zbliżenia do osoby Chrystusa, jednak to osobiste doświadczenie z polecenia Jezusa Chrystusa należało przekazać innym i wyrazić je w postaci słów oraz pojęć. Na kanwie nakazu idźcie i głoście całemu światu. Z biegiem czasu to wewnętrzne poznanie apostołów przybrało formę zobiektywizowaną i zwane jest depozytem wiary. Jeszcze mocniej należałoby wyakcentować ścisłą relację istniejącą pomiędzy Kościołem a objawionym Słowem Bożym. Kościół bowiem temu Słowu zawdzięcza swoje istnienie. Ono gromadzi ludzi we wspólnocie kościelnej. Adresatem Bożego Słowa jest właśnie ta społeczność, która dzięki niemu staje się wspólnotą ewangeliczną, charakteryzującą się tą samą wiarą oraz wspólnotą sakramentalną, ukonstytuowaną przez oddawany Bogu kult. Gromadzi nas ta sama wiara i tworzymy wspólnotę sakramentalną poprzez oddawanie Bogu czci kultu. O ile jednak w Starym Testamencie Słowo Boże było wypowiadane za pośrednictwem proroków mówiących z Bożego natchnienia, o tyle w Chrystusie zamanifestowało się ono jako osoba. Chociaż w Chrystusie Słowo to było odwieczne, to jednak wobec ludzi objawiło się dopiero jako Słowo wcielone, pozostające jednak nadal osobą Bożą. W konsekwencji bycie blisko Chrystusa, pójście za Nim było w konsekwencji pójście za Bogiem. Równocześnie Chrystus jest też osobą ludzką. Dzięki temu staje się Słowem zrozumiałym dla ludzi. Podobnie jak myśl wymaga zewnętrznej szaty słownej, aby mogła być zrozumiana i przyjęta przez inną osobę, tak też Słowo Boże przybrało zewnętrzną szatę natury ludzkiej, aby objawić się ludziom i wejść z nimi w osobowy kontakt. Bóg, aby być bardziej zrozumiany przez ludzi, stał się widoczny, stał się dotykalny w osobie Chrystusa. I tak jak kontakt między ludźmi wymaga pośrednictwa rzeczy materialnej, tak Bóg posłużył się człowieczeństwem Chrystusa w dialogu z człowiekiem. I teraz po tym temacie przekaz objawienia w działaniu i Słowie Bożym przechodzę do tematu, który myślę warto też poruszyć, żebyśmy byli tego świadomi, że przekaz objawienia dokonuje się poprzez tak zwane pomniki tradycji. Trzeba podkreślić, iż tradycję słowną rozumie się szerzej niż tylko żywy przekaz. Słowo to nie tylko żywy przekaz. Otóż zalicza się do niej także słowo spisane poza Pismem Świętym. Następna katecheza już będzie bezpośrednio dotyczyć Pisma Świętego. A my chcemy mówić o tradycji, która jest spisana też w Słowie poza Pismem Świętym. I nosi ono nazwę pomników tradycji, czyli źródeł czy miejsc teologicznych. Pomniki tradycji oznaczają zatem wszelką tradycję kościelną, może warto dodać poapostolską czy po apostołach, chronologicznie patrząc. Pomniki tradycji oznaczają zatem wszelką tradycję kościelną. Rozumie się przez nie wszelkiego rodzaju zabytki, w których została utrwalona prawda objawiona, przekazywana poprzez przepowiadanie ustne, jak również te przejawy myśli i życia wiary, które poza spisanym Słowem Bożym odzwierciedlają żywą tradycję. Życie wiary też zawsze ma swój wymiar zewnętrzny, czy w spisanym Słowie, czy chociażby w wybudowanej świątyni, czy w konkretnym obrazie. By realizować swoje cele, żywe przepowiadanie może się niekiedy posłużyć słowem pisanym. W ten sposób głoszona prawda objawiona zyskuje rangę dokumentu literackiego. Trzeba może tutaj poczynić tylko małe zastrzeżenie. Otóż dokument jest najbardziej istotnym i jedynym źródłem poznania w historycznej, dokumentarnej i statycznej koncepcji tradycji. Czasem jednak oderwane dokumenty i świadectwa są przeciwstawiane żywej tradycji. Teologia katolicka, chciałbym podkreślić, odróżniła tradycję historyczną, czyli taką dokumentarną, którą zajmują się filologowie i historycy, od tak zwanej tradycji teologicznej bądź dogmatycznej. Dla tej ostatniej podmiotem jest sam Kościół wierzący i nauczający. Podkreślam, Kościół wierzący i nauczający. Ze względu na ogromną ilość, pomniki tradycji albo źródła teologiczne posiadają zróżnicowany charakter. Na przykład teksty poszczególnych soborów czy ojców Kościoła cechują się obiektywnością, zaś wiara ludu Bożego, życie Kościoła posiadają charakter subiektywny. Synody, nauczanie biskupów, sobory, nauczanie papieży też mają charakter instytucjonalny. Inne, jak chociażby sztuka sakralna, charakter pozainstytucjonalny. Celem liturgii i symboli wiary jest uwielbienie Pana Boga, zaś pisma ojców Kościoła czy cała późniejsza teologia posiadają raczej charakter doktrynalny. Niektóre mają decydujący głos w dziedzinie wiary i obyczajów, jak chociażby rozstrzygnięcia różnych soborów i orzeczenia Kościoła ex cathedra. Inne zaś służą tylko jako pomoc w ustaleniu treści wiary, jak na przykład prawo kościelne, historia Kościoła, sztuka sakralna. Szeroko rozumiana historia Kościoła razem z ikonografią, żywotami świętych, soborami, synodami, nauczaniem papieży, praktyką chrześcijańską związana jest z tradycją. Ostrzega ona przed tym, co względne, zmienne albo błędne. Dlatego warto znać historię Kościoła, bo też możemy się uczyć na tych błędach, które zdarzały się. Pokazuje, w jaki sposób pogłębianie wiary i nauki chrześcijańskiej jest uzależnione od etapu rozwoju historii, od konkretnych wydarzeń czy ducha danej epoki. Analiza nauczania Urzędu Nauczycielskiego Kościoła wymaga chociażby zbadania najpierw okoliczności pojawienia się określonego dokumentu czy wypowiedzi, aby właściwie została ona zrozumiana. Najpierw odczytana, a potem zrozumiana. Znajomość historii pomaga również w odróżnieniu tradycji apostolskiej od tak zwanych partykularnych tradycji poszczególnych kościołów. Pozwala też uniknąć niepokojów tam, gdzie powstają wciąż nowe formy życia i działalności Kościoła. Drodzy słuchacze, sztuka sakralna jest też jednym ze sposobów przekazu objawienia w tradycji, właśnie przez to, że odzwierciedla wzajemne przenikanie Boga, świata i człowieka. Staje się ona także świadkiem tradycji. Sztuka ilustruje różnorodność sposobów przeżywania i wyrażania wiary. Wczesnochrześcijańska sztuka była bardzo mocno zakotwiczona w Piśmie Świętym, w nauce apostołów. Przykładem tego mogą być chociażby znane nam freski z katakumb, poświęcone tematyce chrztu, Eucharystii, modlitwy, wspólnoty żywych i umarłych. Ze średniowiecza znana jest nam tak zwana Biblia Pauperum, ucząca Ewangelii językiem symboli i obrazu. Dzięki sztuce stają się zrozumiałe różne tradycje kościołów lokalnych, partykularnych. Dalej wyrazem wiary ludu Bożego i świadectwem Ewangelii może być również literatura piękna. Przecież wielu ojców Kościoła było poetami. Hymny liturgiczne, również w sposób poetycki, starają się wyrazić trudną do uchwycenia rzeczywistość wiary. Warto w tym momencie też wspomnieć właśnie te pomniki literatury pięknej polskiej, które właśnie przekazują wiarę przez stulecia, wiarę żywą Polaków. W ten sposób, przynajmniej w zarysie, można zaprezentować podstawowe sposoby czy też drogi przekazu objawienia w tradycji. W praktyce niejako na plan pierwszy wychodzi przekaz słowny objawienia, zwłaszcza przez żywe nauczanie, ale również przez pomniki tradycji, czyli te źródła spisane, które nie wchodzą w skład Pisma Świętego i nie przynależą do tradycji apostolskiej. Okazuje się, że nawet tradycja o objawieniu przez duże O w dużej mierze dotarła do nas za pomocą słów, które ze swej natury pełnią rolę uniwersalnego nośnika. Tradycja nie jest czymś statycznym, nieporuszonym. Właśnie też to chciałbym podkreślić. Czasami myślimy, że tradycja to coś skostniałego. Nie, ona jest bardzo żywa, posiada pewien wewnętrzny, tak zwany nurt podskórnego życia, a więc stanowi proces. Jak każdy proces, także tradycja posiada swoją dynamikę. Jaka ona jest? Proces tradycji rozumiany przede wszystkim jako przekaz objawienia nieodłącznie wpisany jest jej rozwój. Można powiedzieć, że przekazywanie objawienia zostało z góry pomyślane w kontekście historii, która ten rozwój też warunkuje, a zatem rozwój tradycji wskazuje na Bożą ekonomię zbawienia i jej realizację w dziejach. Ewangelia bowiem miała być zwiastowana nie tylko ludziom współczesnym Jezusowi, ale wszystkim pokoleniom na całym świecie. Generalnie rzecz biorąc, tradycja ze swej natury rozwija się i to na wszystkich etapach, jakie można w niej wyróżnić, zarówno na poziomie tradycji apostolskiej, jak i na płaszczyźnie tradycji poapostolskiej. Oczywiście chodzi tu o rozwój jakościowo inny, niemniej czy w tej, czy w innej postaci, stale towarzyszy on procesowi przekazu objawienia, czyli tradycji. Biorąc pod uwagę historyczny aspekt objawienia, że również tradycja obiektywna miała swój długi okres rozwoju, zanim doszło do jej ostatecznego skrystalizowania. A więc ta obiektywna tradycja przez duże te też miała długi okres, zanim się skrystalizowała. Nie trudno zauważyć, że ta tradycja obiektywna przez duże te rozwijała się od początku Starego Testamentu poprzez tajemnicę wcielenia Chrystusa, aż po kres epoki apostolskiej. Na tych wszystkich etapach niewątpliwie można mówić o rozwoju tradycji obiektywnej, tak bym to chciał podkreślić. Jak mówiono, obiektywna tradycja została zamknięta wraz z powstaniem ostatniej Księgi Pisma Świętego ze śmiercią ostatniego z apostołów. Od tego momentu przedmiot przekazywany nie może już więcej wzrastać. Dzieje się tak dlatego, że tradycja Kościoła czasów poapostolskich nie jest już więcej tak zwaną tradycją konstytutywną, ale staje się tradycją kontynuującą, a jako taka ogranicza się do przekazywania tylko tego, co Kościół otrzymał od apostołów i nie powiększa już zakresu prawd wiary. Powtarzam, nie powiększa zakresu prawd wiary. Toż różnicowanie tradycji wynika z faktu, że Kościół poapostolski nie cieszy się już charyzmatem natchnienia. O natchnieniu też będziemy mówić przy rozważaniu Pisma Świętego. Jak będzie właśnie o tym mowa później. Ten charyzmat odgrywał zasadniczą rolę w przekazywaniu Słowa Bożego przez świętych pisarzy, charyzmat natchnienia. Na etapie tradycji poapostolskiej nadprzyrodzone działanie Boże określa się mianem asystencji Ducha Świętego. Więc widzimy, po tej epoce apostołów Kościół poapostolski posiada asystencję Ducha Świętego aż do dzisiaj i aż do końca, aż do wypełnienia czasu. W konsekwencji żywa tradycja w Kościele poapostolskim nie może już dodawać nowych prawd objawionych do szczytu, który w całej pełni został przekazany tej tradycji ustnej przez apostołów oraz przez pisarzy natchnionych w konstytutywnej tradycji pisanej. W tym sensie tradycja poapostolska jest niezmienna, czyli nie podlega obiektywnemu rozwojowi ani pomniejszeniu. Jak należy rozumieć rozwój? Na etapie tradycji poapostolskiej mówi się o prawdziwym rozwoju tradycji. Powierzony do przekazywania przedmiot nie jest martwą literą, lecz żywą i aktualną rzeczywistością nadprzyrodzoną. Rzeczywistość ta jest niezgłębiona i nie można jej wyczerpać, ujmując ją w słowa. Sama jest zawsze bogatsza i pełniejsza niż wszystkie formuły, w których jest ona wyrażana. Tajemnicy Chrystusa nie da się bowiem do końca wyrazić językiem. Z drugiej strony umysł ludzki jest nastawiony na ciągłe dociekanie, poszukiwanie. Na styku tych dwóch rzeczywistości, tego żywego depozytu wiary oraz zdeterminowanego dążenia do zgłębiania i poszukiwania prawdy umysłu ludzkiego, powstaje swoista przestrzeń, której dochodzi właśnie do rozwoju tradycji. Tradycja nie rozwija się sama w sobie, lecz, warto to podkreślić, tradycja rozwija się w Kościele, to znaczy w sposobie rozumienia przez Kościół słów i czynów w niej przekazanych. Rozwój pojmowania treści objawienia następuje na skutek wzajemnego powiązania istotnych elementów tradycji, tego czynnika subiektywnego i obiektywnego. Jako że Kościół uczestniczy w tej subiektywno-obiektywnej strukturze tradycji, jest rzeczywistością bardzo żywą, dynamiczną, podobnie zresztą jak sam proces tradycji. W takim sensie następuje przenikanie się Kościoła i tradycji. Można powiedzieć, że ta ostatnia jest głęboka, głęboko wszczepiona w Kościół i tworzy z nim organiczną jedność. O rozwoju rozumienia treści objawienia można mówić także w sensie wzrostu i pogłębiania w świadomości wiernych przychodzącej z pokolenia na pokolenie tradycji apostolskiej, którą rozważali oni w swoich sercach. Rozwój ten zatem jest ściśle związany ze wzrostem rozumienia depozytu objawienia. Jak stwierdzono w Konstytucji Soborowej Dei Verbum, zrozumienie słów i rzeczywistości wciąż wzrasta i nie osiągnie kresu przed powtórnym przyjście Chrystusa. W numerze 8 to możemy przeczytać. Z jednej strony może się powiększać wyrazistość przedłożenia tego depozytu przez Kościół, oczywiście w sensie urzędu nauczycielskiego Kościoła, z drugiej zaś może rosnąć intensywność jego przyswojenia przezeń, czyli jako wspólnoty wierzących. Na koniec chciałbym już na koniec katechezy poruszyć zagadnienie tak zwanej tradycji interpretującej. Nie można trwać w prawdziwej tradycji, zadowalając się jedynie powtarzaniem sformułowań minionych pokoleń. Związek pomiędzy właściwie pojętą tradycją a tak zwaną reinterpretacją jest na tyle ścisły i nierozerwalny, iż można przyjąć założenie, że przekazywanie prawdy wiary w nurcie tradycji jest możliwe jedynie przez interpretację, to zaś jest nie do pomyślenia bez pośrednictwa historii, czyli żywej tradycji. Więc dlatego, żeby dzisiaj też rozumieć prawdy wiary, trzeba nam wrócić do historii, wracać do tradycji. Zwrot w podejściu do zjawiska interpretacji został podyktowany przez tak zwaną lingwistyczną i hermeneutyczną orientację współczesnej teologii. Proszę się tymi słowami nie wystraszyć. To w jej nurcie rodzi się pytanie, jak obecnie wyrazić prawdy wiary za pomocą nowego języka, nie tracąc nic z ich istotnej treści. Chodzi o takie przepowiadanie Ewangelii, które jednocześnie byłoby wierne Słowu Bożemu i zrozumiałe oraz znaczące dla współczesnego człowieka. W związku z tym wielu teologów uważa, że tak zwana hermeneutyka należy obecnie do jednego z najbardziej naglących zadań Kościoła. Adekwatna, odpowiednia hermeneutyka pomoże teologii wyrazić Ewangelię w języku współczesnym, zachowując tożsamość prawdy przekazanej przez tradycję, a zarazem uwzględniając obecne potrzeby. I takiej aktualizacji, jak się zaznacza, wymaga sama natura Słowa Bożego, głoszonego za pośrednictwem słów ludzkich. One sprawiają, że przekazywane w nich Słowo Boże podlega ograniczeniu miejsca, czasu historycznego, słownictwa i kultury właściwym językowi ludzkiemu. Oddane we władanie ludziom Słowo Boże wymaga od nich, by dokonali jego roztropnej adaptacji, w której z jednej strony będzie zachowana wierność myśli Bożej, a z drugiej wyrażone zrozumienie konkretnych warunków miejsca i czasu, tak aby to przepowiadanie nie chybiło celu. Drodzy słuchacze, właśnie po to też jest telewizyjny Uniwersytet Biblijny. Korzystamy z profesjonalistów, którzy nam pomagają zaadaptować Słowo Boże do dzisiejszej sytuacji, czy też inni teologowie. Są konieczne, potrzebne badania teologiczne, refleksja teologiczna, byśmy naszą wiarę pogłębiali i byśmy prawdy objawione jeszcze lepiej we współczesnym kontekście rozumieli. Istotna w tym procesie staje się rola Ducha Świętego. To On jest tym, który nadal działa w Kościele, aby wyjaśniać, rozwijać, aktualizować znaczenie i niewyczerpaną zawartość depozytu. Kościół, przechowując ów depozyt, żyje z niego tylko tyle, o ile przemyśli go na swój sposób zgodnie z mentalnością związaną z konkretną kulturą i miejscem. Płynie to z faktu, że myślenie nasze, ludzkie, cechuje się historycznością i obejmuje ono prawdę w sposób dyskursywny, częściowy i też stopniowy. Dlatego ten, kto nie przemyśliwuje objawienia według własnej miary, ale biernie przyjmuje podawane mu przez innych gotowe rozwiązania, pozostaje jedynie na poziomie nierozumnego stworzenia, bez własnej historii, bez świadomych dziejów nacechowanych rozumną celowością. W tym kontekście tradycja nie jest tylko przekazywaniem zawartości Pisma Świętego, ale jego, uwaga, stopniowym odsłanianiem, swego rodzaju rozwijaniem i wyjaśnianiem. Jeśli potraktować Pismo Święte tylko jako tekst podlegający analizie historycznej, filologicznej, to tradycja niewątpliwie coś do niego dodaje. Tu rozumiemy, że prawdziwy egzegeta musi się znać nie tylko na filologii, ale musi mieć wiarę. Oczywiście żywe słowo Kościoła musi zawsze powracać do Pisma Świętego jako swojego źródła. Jeśli chodzi o określenie czynników, które wpływają na rozwój tradycji, autorzy odwołują się do dwóch dokumentów soborowych i tutaj chcę dla zainteresowanych podkreślić, które to są. To jest Konstytucja o Objawieniu Bożym, Dei Verbum oraz Gaudium et Spes. Na ich podstawie stwierdza się, że na rozwój tradycji wpływ mają, uwaga, kontemplacja i badanie ze strony wszystkich wiernych należących do Kościoła, którzy według udzielonej łaski i posiadanej wiedzy pogłębiają swoją znajomość wiary. Więc kiedy mówimy o tradycji i też o strzeżeniu depozytu wiary, pamiętajmy, że to nie tylko dotyczy Kościoła hierarchicznego. Możemy wpływać na rozwój poprzez kontemplację i badanie ze strony wszystkich wiernych należących do Kościoła. Po drugie, wewnętrzne i doświadczalne poznanie spraw duchowych. Sprawy duchowe to jest kwestia doświadczenia. Poprzez modlitwę, poprzez życie pełne miłości, czynów miłości, poznajemy Boga. Nauczanie tych, którzy otrzymali wraz z sukcesją biskupią charyzmat prawdy i którzy jako następcy apostołów mają przede wszystkim powierzono sobie misję szerzenia Ewangelii i zapewnienia nienaruszalności otrzymanego depozytu. I tu kończąc, właśnie odnoszę się do tego, co jest szalenie ważne dla nas ludzi wierzących. Jasne jest, jak mówi katechizm, święta tradycja, Pismo Święte i Urząd Nauczycielski Kościoła wedle najmądrzejszego postanowienia Bożego tak ściśle ze sobą się łączą i zespalają, że jedno bez pozostałych nie może istnieć, a wszystkie te czynniki razem, każdy na swój sposób, pod natchnieniem jednego Ducha Świętego, przyczyniają się skutecznie do zbawienia dusz. A więc to wszystko ma jeden cel. My, uczestnicząc w przekazie tradycji, depozytu wiary, tak naprawdę wszyscy uczestniczymy w dziele zbawienia, którego pragniemy i do którego zmierzamy wszyscy. Dziękuję bardzo wszystkim słuchaczom, którzy mieli właśnie też odwagę do końca wysłuchać tych refleksji, które na tym etapie katechizmu są trudne, ale służą naprawdę pogłębianiu naszej wiary.